Ja, o szczęść Boże, kłania się Państwu Wiesław Pil. Mam przed sobą bardzo interesujący artykuł. Po zapoznaniu Państwa z jego treścią spróbuję zidentyfikować powód, dla którego ten artykuł powstał. Cytuję artykuł z 26 z Global Timesa. Jeśli wybuchnie wojna w cieśninie, spodziewane jest nagłe poddanie się władz Tsai, pani Tsai, czyli szefowej Tajwanu. Władze Tsai Ing-wen powiedziały, że wyspa będzie się bronić do ostatniego dnia, jeśli chińskie władze zaatakują. Cytuję. Większość ludzi wie, że blefuje. Niedawno, no właśnie, ciekawe, skąd ta większość ludzi wie, że ona blefuje. Niedawny raport Wall Street Journal cytuję kilku ekspertów, którzy oceniają, że tajwańska armia ma słabe przygotowanie i niskie morale. Ponadto dorośli mężczyźni na Tajwanie nie chcą walczyć. Artykuł wątpił, czy wyspa będzie miała duże szanse w walce z chińską armią ludową wyzwoleńczą. Raport poinformował również, że tajwańska armia mogłaby się stać znacznie bardziej skuteczna dzięki szkoleniu z USA. No i teraz dalej, cytuję. Jak to możliwe, aby podnieść niskie morale tajwańskiej armii poprzez szkolenie z armią amerykańską, która, jak sądzę, ma jeszcze niższe morale? A to już mój dodatek. A w 2003 roku zapytałem byłego żołnierza na Tajwanie, czy wyspa jest w stanie obronić się, jeśli wybuchnie wojna. Wyjaśnił bardzo jasno, że odpowiedź brzmi nie. Zapytam jego, jak długo. Według niego wytrzyma wyspa, powiedział, może kilkadziesiąt godzin. To było bardzo dawno temu. Dzisiaj porównanie zdolności militarnych Chin kontynentalnych z wyspą Tajwan jest zupełnie inne niż 18 lat temu. Z mojego punktu widzenia, cytuję, cały czas cytuję, po pierwsze, kontynent nie chce toczyć wojny. To jest dla mnie wysłana pilcha, to jest również oczywiste. Ma wolę ochrony pokoju i podjęcia wojny w ostateczności. Po drugie, władze DPP nie mają odwagi walczyć. Robią blefy, ale doskonale wiedzą, że siły militarne wyspy są słabe. Nie wytrzymają nawet jednego ciosu. Jeśli dojdzie do wojny, Tajwan z pewnością zostanie pokonany i upadnie. Po trzecie, strona amerykańska nie może tam walczyć. Jeśli nie rozpocznie tam wojny, ciśnienie tajwańska, dopóki nie rozpocznie tam wojny, ciśnienie tajwańska jest silną kartą przetargową Waszyngtonu. W przeciwnym razie ciśnina staje się grobem amerykańskich żołnierzy. Stany Zjednoczone poniosą ciężkie straty zamiast mieć zyski. Cytuję dalej. Teraz problem polega na tym, że władze DPP, które nie mają odwagi walczyć, przyjęły bardzo długotrwałą postawę arogancką. Stopniowo zmieniają się w polityczny gwóźdź, który rosnący w potęgę kontynent musi wyciągnąć. Twierdzą, że stoją na czele demokracji, aby stawić czoła kontynentowi i próbują służyć jako przyczółek amerykańskiej strategii Indo-Pacyfiku, aby powstrzymać Chiny. Otwarcie odrzuciły także zasadę jednych Chin. Nawet ich mistrz, Stany Zjednoczone, powtarzał swoje przywiązanie do zasady jednych Chin, mimo że pozostawiły pewną swobodę w interpretacji koncepcji jednych Chin. Jeśli władze DPP będą miały determinację, aby walczyć do końca, mogą zmienić tajwański system służby obronnej, wprowadzając obowiązek służby wojskowej dla wszystkich mężczyzn, tak na przykład jak Izrael. Następnie powinny obciąć wszystkie niepotrzebne wydatki i zwiększyć PKB przeznaczyć na budżet wojskowy. Ale Tajwan ma tylko 180 tysięcy żołnierzy sił aktywnych. Większość z nich to żołnierze truskawki, w cudzysłowie, co jest terminem używanym do opisania delikatnej lub zepsutej młodzieży, która nie może wytrzymać presji bycia w wojsku. Władze DPP łudzą się, że realizują secesję Tajwanu, po prostu opierając się na opiniach z Zachodu i USA. To znaczy, że po prostu marzą. Znajdują się w sferze marzeń te władze DPP. Przewidują, że można w końcu uniknąć wojny w cieśninie tajwańskiej. Wtedy silna presja militarna kontynentu łamie wolę sił niepodległościowych na Tajwanie. Sytuacja jest zmienna. Dobrej woli cierpliwości kontynentu władze DPP nie stracą do końca. Jeśli kwestia Tajwanu nasili się tak, że można ją rozwiązać tylko za pomocą środków wojskowych, wszyscy mogą się spodziewać nagłego poddania się władz Tajwanu, które nie mają odwagi walczyć. Tak. A proszę Państwa, tutaj chcę znaleźć miejsce, które... po pierwsze i najważniejsze. Tajwan nie istnieje bez pomocy amerykańskiej. Bez wsparcia amerykańskiego. Natomiast najważniejszą rzeczą w istnieniu Tajwanu jest to, że dla Amerykanów, bo nie dla Tajwańczyków, dla Amerykanów, którzy rozgrywają kartę tajwańską w stosunku do Chin kontynentalnych, ten Tajwan jest potrzebny. Tylko i wyłącznie po to, że amerykańscy politycy rozgrywają kartę Tajwanu. A do niczego innego on im jest niepotrzebny. I bardzo proszę pamiętać o tym, ponieważ to jest najważniejsza wiadomość, wiedza, najistotniejsza wiedza w tym obszarze. Naprawdę, możecie mi Państwo wierzyć. To fakt, że powtarzam jeszcze raz, że Tajwan, dopóki istnieje, jest kartą przetargową w stosunku do Chin kontynentalnych. W momencie, gdy Chiny kontynentalne w końcu zajmą Tajwan, po prostu Stany Zjednoczone mają gigantyczny problem. To jest jedna sprawa. Kolejna sprawa. Dyskusyjna w stosunku do... ten artykuł został napisany przez szefa redaktora naczelnego Global Timesa. To jest również istotne. No, ranga tego artykułu niepomiernie wzrasta, prawda? Kolejna sprawa. Ja, jak Państwu mówiłem niejednokrotnie, miałem przyjemność rozmawiać z tym tak zwanym ambasadorem Tajwanu, czyli szefem tej misji gospodarczej Tajwanu w Polsce, kilka lat temu, nie pamiętam, 15, 16, no coś koło tego. I ten pan był bardzo miły, niezwykle przyjemny, spokojny. Ja mu zadawałem pytania, on na te pytania odpowiadał, bardzo merytorycznie. Naprawdę, mogę powiedzieć tak, że ten facet otworzył mi oczy na Tajwan. Na Tajwan. Otworzył mi oczy na stosunek Tajwańczyków do wyspy i do Chin. Wtedy. I on mi, ponieważ on mi powiedział coś takiego i myślę, że to ma jakiś sens, to trzyma się kupy. On powiedział, że jak był małym człowiekiem, małym chłopcem, a to nie był starszy pan, nie, zdecydowanie młodszy ode mnie. Jak był małym chłopcem, to uważał się za Chińczyka. A później to wszystko ewoluowało, znaczy jego stosunek do Chin, swojej własnej chińskości ewoluował i okazało się, że on jest Tajwańczykiem. Oczywiście pytanie jest, czy ten dyplomata, bo bez wątpienia jest to dyplomata, mówił prawdę. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że jak to dyplomata łgał jak pies. Ale można założyć, że część Tajwańczyków, znaczy część Chińczyków, którzy przyjechali tam, uciekli właśnie, nie przyjechali, uciekli z kontynentu w 1949 roku i się tam zaklimatyzowali, część tych Chińczyków, a już szczególnie w kolejnych pokoleniach, stawało się bardziej Tajwańczykami niż Chińczykami. I to ja bym Zrozumiał. To jest dla mnie przyjęcia, aczkolwiek oczywiście pytanie jest, na ile ta chińskość z nich wyparowała, a to już jest duże pytanie. Na pewno ja na nie nie odpowiem. To trzeba się zapytać tych Góralczyków, tych innych Mierzejewskich i tych innych profesorów, którzy wiedzą wszystko. Którzy wiedzą wszystko nawet wtedy, kiedy nic nie wiedzą i niczego nie rozumieją. I wciskają nam kit. Otóż ja wielu rzeczy nie wiem, wielu rzeczy nie rozumiem. Tych niuansów relacji, w relacjach Chińczyków z Chin kontynentalnych, z Chińczykami z Tajwanu, wielu rzeczy nie rozumiem. Natomiast pamiętam kilka rzeczy z czasów, gdy relacje w Cieśninie były dobre lub bardzo dobre. Kiedy były połączenia promowe, lotnicze i tak dalej, się nawzajem odwiedzały rodziny, no praktycznie mówiąc, setkami tysięcy ludzie wędrowali tam i z powrotem w Cieśninie Tajwańskiej. Co to oznacza? No, chcę Państwu zadać pytanie, no bo ja zawsze liczę na inteligencję Państwa, na to, że używacie głowy do myślenia, a nie do noszenia włosów. Otóż zadaję Państwu pytanie, jak Państwo sądzicie, jeśli na jakiejś wyspie, bardzo niedaleko kontynentu, mieszkają ludzie mówiący tym samym językiem, odnoszący się do tej samej kultury, co jest bardzo istotne, to jest może najistotniejsze, mający wspólną tradycję, wszystko wspólne, a mogący się porozumiewać bez żadnego problemu, no po prostu żadnego kłopotu. Jeśli ci ludzie setkami tysięcy w tamtych latach, te kilka lat temu, 6 czy 7, mogli się odwiedzać, porozumiewać, te rodziny, bo przecież to część rodziny wyjechała, część rodziny została, część rodziny uciekła na Tajwan, część na Formozę wtedy, na Formozę, część rodziny została w Fujianie. Jak Państwo sądzicie, czy ci, którzy wyjechali na Formozę wówczas, a w tej chwili kolejne pokolenia siedzą na Tajwanie, oni nie czują się Chińczykami? No sami. Odpowiedzcie sobie sami na to pytanie. To jest najlepszy sposób na myślenie o tamtych rzeczach. No jeśli obecni Polacy, na obecnej Wileńszczyźnie, czyli Polacy z Lwowa, czy z okolic Lwowa, oni się czują Polakami? Czy niekoniecznie? No być może jakieś jest to stępione, to uczucie polskości, ale ono w dalszym ciągu w nich istnieje. Oni są Polakami, być może nie całkowicie, ale w dużej mierze są. No właśnie. Myślę, że to wszędzie działa dokładnie tak samo. Wszędzie ludzie, którzy pochodzą z tej samej kultury, bez względu na to, czy są oddzieleni granicami, czy nie, po prostu czują wspólnotę. Wspólnotę kultury, wspólnotę historii, wspólnotę narodową. Więc gadanie o tym, że to, co powiedział ten człowiek wówczas, ten dyplomata, powiedział mnie, że on się już nie czuje Chińczykiem. On się czuł Chińczykiem, jak był mały, ale teraz już się nie czuje Chińczykiem. To jest właśnie takie dyplomatyczne gadanie, żeby zakwestionować swoją chińskość. No to jest bez sensu. to jest ja, może i nie bez sensu. To jest nienormalne. O, tak to ujął. Dziękuję.